Przychodzili do Niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Szemrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść. Czy jeśli ktoś z was ma 100 owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni 99 i nie pójdzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A kiedy znajdzie, bierze z radością na swoje ramiona i po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją zgubioną owcę. Zapewniam was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca, i to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy mając 10 drachm, zgubi jedną, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, aż znajdzie? Kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich powiedział ojcu: Ojcze, daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił więc mienie między nich. Po niewielu dniach, gdy zgromadził wszystko, ten młodszy syn wyjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał straszny głód w całym owym kraju i on popadł w nędzę. Poszedł więc i zaczepił się u jednego z obywateli owego kraju, a on posłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby tuczył świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, które żarły świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Gdy wreszcie zastanowił się nad sobą, powiedział: Iluż to robotników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do swojego ojca. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie jednym z Twoich robotników. I zabrawszy się, wyruszył do swojego ojca. Kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i wzruszył się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn odezwał się do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. A ojciec powiedział swoim sługom: Przynieście szybko najpiękniejszą szatę i odziejcie go. Włóżcie pierścień na jego dłoń i obuwie na jego stopy. Przyprowadźcie tłustego byczka i zabijcie. Gdy się najemy, będziemy się cieszyć, że ten mój syn już był umarły, a wrócił do życia. Już zginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na wsi, na polu. Gdy wracał i znalazł się blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał, co jest. A on mu powiedział: Twój brat przyszedł i ojciec twój zabił tłustego byczka, bo go odzyskał zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. A jego ojciec wyszedł i prosił go. Wtedy on powiedział do swojego ojca: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie złamałem twojego nakazu. Lecz mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się ucieszył ze swoimi przyjaciółmi. A kiedy wrócił ten twój syn, który z nierządnicami przeżarł twoje mienie, to zabiłeś dla niego tłustego byczka. Na to mu rzekł: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten twój brat był umarły, a wrócił do życia, zginął, a odnalazł się.
W dzisiejszych czasach sposób komunikacji przerasta nasze najmilsze oczekiwania. Właściwie wszystko mieści się w tym smartfonie, tak? Rewolucja. Ja chcę dowiedzieć się, co dzieje się ważnego na świecie, sięgam do informacji. Właściwie jak coś się wydarzy tragicznego, to ta informacja od razu dociera do mnie. Mogę porozmawiać w tej chwili z moim synem w Londynie. Mogę porozmawiać z moim bratem. Książka, gazeta, strona internetowa, Twitter, Messenger. Właściwie już w pewnym sensie staje się też przeżytek. Ale jak to dalej się rozwinie, to już w ogóle nie wiadomo. Ja jeszcze 20 lat temu nie spodziewałem się, że to tak będzie. Natomiast całkiem inaczej odbywało się to w czasach nowotestamentowych, za czasów Chrystusa. Jak myślicie, ile osób miało wtedy czytać? Nie było wtedy statystyk, ale 15-20% tak się szacuje. A ile osób miało tak naprawdę dostęp do pism, które były wtedy dostępne, które przekazywały wiedzę? Jeszcze mniejsza grupa. Kiedy czytamy Nowy Testament podzielony na rozdziały i wersety, możemy mieć mylne wyobrażenie, że także korzystano z tej formy. Właściwie rozdziały wprowadzono gdzieś do około XIII wieku, wersety około XV, żeby można było łatwo odnaleźć odnośniki Biblii. W tamtym świecie natomiast, kiedy Chrystus chodził po ziemi, prawdy przekazywano głosząc, mówiąc. Tak w pewnej formie, jak dzisiaj tutaj ja stoję przed wami. Ta dziedzina, która nazywała się retoryką, czyli słowem mówionym, przekazywanym do ludzi, była powszechna. Właściwie stała się filarem kultury, sztuki, dziedziną nauki. Umiejętności oratorskie w tamtych czasach odgrywały najważniejszą rolę publiczną. Filozofowie, nauczyciele, sędziowie, politycy czy władcy w ten sposób przekazywali, przemawiając do ludzi, swoje prawdy. Taki delikwent stawał często w odpowiednim miejscu, często przemawiał w odpowiedniej szacie, bo szata prezentowała statut i mówił do ludzi w odpowiednim, jakimś wyznaczonym miejscu. Nie mówił tylko to, co mu ślina przeniosła na język, kolokwialnie mówiąc, ale były to przemyślane przemowy oratorskie, wystąpienia. Cała dziedzina się rozwinęła, ludzie się uczyli, chodzili do szkół i uczyli się przemawiać. Jak mówić do ludzi, żeby zrozumieli? A więc była to powszechna forma. Taką formułą było opowiadanie prostych historii, żeby to docierało do prostych ludzi, którzy nie czytają książek. Dlatego, kiedy czytamy Nowy Testament, znajdujemy tam siewców, znajdujemy tam owce, znajdujemy tam panny z kagankami. Ludzie dokładnie wiedzieli, o co chodzi. My musimy sobie trochę to wyobrazić. No, pasterzy jeszcze jakoś sobie wyobrażamy. Ale jakie było życie wtedy naprawdę? Jaki był status społeczny wtedy tak naprawdę? To dzieli nas ogromna granica, chociażby w komunikacji. Jedną z taką form była przypowieść. Prawdopodobnie dzisiaj w ogóle nie wiedzielibyśmy, o co chodzi z tą przypowieścią, podobieństwem, gdybyśmy nie czytali Nowego Testamentu. No ale czytamy i rzeczywiście tam się pojawiają podobieństwa. I przypowieści miały pewną cechę, ważną cechę. Miały zagadkowy charakter, skrywały sens. One na wierzchu pokazywały pewną moralną historię, którą miały przedstawić, ale ukrywały też drugie dno. Miały odwracać uwagę, zakrywać pewne oczywiste rzeczy. Taki był ich cel, taka była forma literacka wtedy. To tak jak ze szkatułą. Miał tutaj jakąś szkatułę, pokazałbym wam, jak piękna jest urządzona, ornamenty. I to była pierwsza ta historia, którą słyszeliśmy. Natomiast potem w środku często znajdował się klejnot. Ale żeby dotrzeć do tego klejnotu, trzeba było mieć klucz. Taki mówca zamykał szkatułę, opowiadając historię o tym, jaka ta szkatuła jest piękna. Ale słuchacz, kiedy odkrył, czym jest klucz, mógł dotrzeć do głębszej prawdy, do głębszego zrozumienia, co chce, żeby było powiedziane. Oczywiście, w ogólnym sensie, tak jak mówię, te historie miały sens. Były opowiadane, żeby zaprezentować jakąś mądrość, jakąś wskazówki do życia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jednej z, mówi się, z najpiękniejszych budowli w Nowym Testamencie. Oczywiście chodzi o Ewangelię Łukasza, rozdział 15, który przed chwilą był przytaczany. Zwykle on nosi nazwę Trzech przypowieści o miłosierdziu. Tak ktoś ją zatytułował właśnie tam w którymś wieku i tak w swojej brytyjskiej wersji, czy w innej wersji Pisma Świętego znajdziemy trzy przypowieści o miłosierdzie. Czyli mamy przypowieść o zagubionej owcy, o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Trzy rzeczy, trzy historie. Na samym początku policzmy, ile tych przypowieści w tej historii tak naprawdę jest. Nie jesteśmy w klasie, więc nie oczekuję, że będziecie się zgłaszać, ale wydaje się odpowiedź prosta. Trzy, prawda? Jednak nie jest tak do końca. Wyobraźcie sobie, kiedy zbadamy strukturę tego tekstu i zajrzymy tylko do wersetu trzeciego, jest napisane, powiedział im więc takie podobieństwo. Czyli mówi o jednej przypowieści. Kiedy badamy tekst dalej, zobaczymy, że przed przypowieścią o synu marnotrawnym jest taki przerywnik, powiedział im także, wskazując na następną przypowieść. Śmiem twierdzić, że to są dwie przypowieści. Biorąc wszystkie zasady retoryczne, a taką analizę retoryczną z tamtych czasów, jak rzeczywiście były budowane przemówienia, to pierwsza przypowieść to tak naprawdę dwie historie. I tak trzeba je traktować, ponieważ stracilibyśmy pewną logikę, którą chcę przedstawić wam. Chcę pokazać wam pewien klucz. Oczywiście one mogą funkcjonować osobno też, ale mam nadzieję, że otworzą nam pewną szkatułę. Nawet mało spostrzegawczy czytelnik z pewnością zauważy, że dwie pierwsze historie są równoległe do siebie. Nawet jak je czytamy, to czytamy pierwszą i widzimy pewne rzeczy, które dzieją się w drugiej. Jakby bez sensu. Ale to jest formuła, która często była właśnie w retoryce, że powtarzano. Tą samą prawdę powtarzano jeszcze raz. A więc mamy zgubioną owcę, zgubioną drachmę. Mamy pasterza, który poszukuje, mamy kobietę, którą poszukuje. Obie rzeczy się odnajdują. Pierwsza się znajduje, druga się znajduje. Na końcu mamy w pierwszej radość i w drugiej mamy radość. I kiedy zobaczymy takie dwie historie, w których wszystko jest podobne do siebie, trzeba szukać klucza. I wiecie, co jest kluczem? Nie podobieństwa, ale trzeba szukać przeciwności. Czym te dwie historie się różnią? Prawdopodobnie, i często tak bywa w przypowieściach, że one są wskazówką do czegoś ważniejszego, głębszego. I jak czytamy ten tekst, od razu widzimy pierwszą różnicę. Widzimy pasterza, który bierze owce na ramiona i cieszy się. I wraca do domu i dopiero zwołuje przyjęcie. U kobiety dzieje się inaczej. Nie ma tej radości. A znalazłszy, zwołuje swoje przyjaciółki. I właściwie w historii, jak patrzymy, prawdą jest, że scena odnalezienia drachmy ma mniej spektakularny charakter niż scena odnalezienia owcy. Ten zziajany pasterz, szukający na pustkowiu, w domu 99 owiec zostawionych, idzie, szuka. Wszystko się dzieje w takim dramatycznym scenerii. Odnajduje ją i wraca do domu i się weseli. Z kobietą jest inaczej. Też się weseli, ale gdzieś tam to napięcie jest mniejsze. Jest jeszcze inna, jedna różnica. Czym różnią się te historie? Chodzi o miejsce, w których te rzeczy zostają odnalezione i zgubione. Pierwsza ginie na pustkowiu, daleko od domu, na pustyni. Druga ginie gdzie? W domu. I zostaje odnaleziona w domu. Owca zostaje zgubiona na pustkowiu, w przeciwieństwie do drachmy, która była w domu, ale także zostaje zgubiona. I na końcu tej historii jest puenta. Obydwie takie same. Tak, w pierwszej jest większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Taka mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Znowu wracamy do tej równoległości między tymi historiami. Zanim wrócimy do otwarcia tej szkatuły i odkryjemy znaczenie, przejdźmy do drugiej przypowieści. Przypowieść rozpoczyna się opisem wielkiego grzechu i skrajnej niewdzięczności. Pewien człowiek miał dwóch synów. Ja się bardzo identyfikuję z tą sytuacją, bo ja też mam dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, które na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Postępowanie młodszego syna jest niewyobrażalnie naganne i nieakceptowalne dla słuchaczy, dla Żydów w tamtym czasie. Według ówczesnego prawa, po pierwsze, no ile mu się należało, nie? Niektórzy mogliby się zastanawiać, ile mu się należało? Około 25% młodszy syn otrzymywał, bo tak naprawdę pierworodny otrzymywał więcej. Więc należała mu się zapłata, ale dopiero po śmierci ojca. To żądanie wydzielenia części majątku jeszcze za jego życia było podważeniem uświęconych przez Boga relacji między ojcem a synem. I można się zastanawiać, dlaczego w przypowieści Jezusa rzeczy nie dzieją się inaczej? Po prostu ojciec nie odrzuca bezczelnego żądania młodszego syna. Miał nad nim całkowitą władzę, wyobraźcie sobie, w tamtych czasach. Mógł go ukarać. Wydać starszyźnie, by go skazała. W Księdze Powtórzonego Prawa jest całe napomnienie, kiedy ojciec jest krnąbrny, kiedy jest nieposłuszny, nie słucha upomnienia. Taki ojciec mógł zabrać syna, zaprowadzić go do starszyzny, a oni mogli go ukamieniować. Żyjąc w sposób niemoralny, młodszy syn szybko stracił kontrolę nad swoim życiem. Przeluchulał swój majątek. Został sam, bez środków do życia. Ale w pewnym sensie stracił swoje życie. Tożsamość, godność, nie tylko pieniądze. Stracił wszystko. I kiedy nastaje głód w tym kraju, idzie do człowieka i prosi o pracę. I otrzymuje pracę. Wypas świń. To nie jest najlepsze zajęcie nawet dzisiaj, prawda? No ale jeszcze jakoś byśmy w naszej kulturze byli przychylni, że ktoś w gospodarstwie pracuje i pasie świnie. W tamtym czasie to była obrzydliwość nad obrzydliwościami. W ogóle świnia była uważana za nieczyste zwierzę. Nigdy nie pojawiała się w domu żydowskim na stole. W ogóle kontakt z tym zwierzęciem uważany był za nieczysty. Wypas świń to już w ogóle był częścią. A ogólnie pasterze w tamtym czasie byli na marginesie społecznym. Ale młody człowiek zrobił to, żeby przetrwać, żeby przeżyć. No i co się okazuje? Że nie dane mu było nawet pożywić się karmą, strąkami, jak jest napisane w tej wersji, którą czytaliśmy. Upokorzony, skrzywdzony, mający w najbliższej perspektywie śmierć głodową, w końcu młodzieniec mówi: okej. Przypomina sobie o ojcu i mówi: wrócę. Może u niego będzie, nawet mi było tam lepiej. Najgorszy sługa miał najlepiej. I znowu, słuchajcie, w tej historii zaskakująca sprawa to jest zachowanie ojca. Normalny Żyd wychłostałby chłopaka. Co ojciec robi? Podkasa swoją szatę i biegnie w jego stronę. Ludzie ze statusem nie biegali w tamtym czasie. Chodzili, bo mieli swoją godność. Nie biegano. To wywoływałoby drwinę, śmiech, stratę, podkopywanie swojego autorytetu. On był ojcem, panem domu. Jednak prawdziwym bogactwem kochającego ojca jest miłosierdzie. Jak apostoł Paweł potem pisze: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków razem z Chrystusem, przywrócił do życia. I to następuje w tej historii. To jest ten obraz, który potem Paweł pisze, który my dzisiaj przeżywamy. Słuchajcie, to się dzieje w całej historii, do dzisiejszego dnia dotyka nas. To przywracanie do życia. Ja zostałem przywrócony do życia. Bo co ojciec robi? Rzuca się na szyję swojemu synowi. Jest wzruszony. Potem całuje go, przywracając w ten sposób do godności swojego syna. A pocałunek w tamtych czasach był tylko zastrzeżony dla członków rodziny lub najbliższych przyjaciół. Był takim wyrazem głębokiej intensywności uczuć, miłości, przyjaźni, szacunku, wierności. Ojciec kontynuuje to. Każe go ubrać w najlepszą szatę. A w domu najlepsza szata należała do ojca. Oddaje mu swoją szatę. Potwierdza w ten sposób synowską godność. Poleca mu włożyć pierścień. Dalej idzie. Pierścień był statusem tego rodu, tej rodziny. Nim przypieczętowywano wszystkie dokumenty, wszystkie najważniejsze decyzje. I tak przywraca mu utracone zaufanie. Rozkazuje mu założyć sandały. Wszyscy mamy obuwie, prawda? Jest powszechna rzecz. Niektórzy mają ładniejsze, niektórzy mniej ładne, bardziej stylowe czy bliżej, tak? Stylu dzisiejszego. Ja swoje schowam. A w tamtym czasie nie wszyscy chodzili w butach. Słudzy i niewolnicy nie ubierali butów, chodzili bosą. W ten sposób przywraca mu godność i wolność. Akt Bożego miłosierdzia, który Jezus opisał w przypowieściach, jest działaniem, o którym też później pisze apostoł Paweł. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo na dowód tego, że jesteście synami. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Świętego, Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem. Nie. Lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. To jest list do Galacjan, 4 rozdział, 4-7 wersetu. I na samym końcu, w całym tym akcie przywracania syna do życia, ojciec postanawia urządzić ucztę. Wyznacza byczka, jak to czytaliśmy, czy ciele. Pieczone ciele, słuchajcie, muzyka, zabawa. A jeszcze kilka godzin temu syn był obdarty, głodny, a już jest ubrany w szatę i ma znowu status syna. Z jakiego powodu? Z powodu Bożego miłosierdzia. Ponieważ Bóg ukochał nas wielką miłością. Podążacie za mną? Bo jeszcze trochę mamy do zrobienia. Idziemy dalej, tak? Mamy pierwszą dość dramatyczną scenę. Słuchajcie, w trakcie historii ona jest eksploatowana. O tej historii, jak czytamy ten cały fragment, 15 rozdział, no to o synu marnotrawnym. Z tą historią się identyfikujemy. Widzimy w niej pełne bogactwo. Dotyka nas osobiście. Dotyka nas naszego odrodzenia, tego emocjonalnego aktu, który się dokonał w nas. Ale to może przysłaniać nam jedną prawdę, bo na scenie pojawia się drugi syn. Trochę zły, trochę rozczarowany. I tak jak mówiłem wcześniej, w takiej strukturze literackiej jest coś takiego, że jak mamy podobieństwa, to szukamy czego? Tej przeciwności jednej. Natomiast jak pojawiają się dwie postacie, które są całkowicie przeciwne sobie, czego szukamy? Podobieństwa. Bo to może się okazać kluczem. No i mamy takich dwóch synów, którzy zostają sobie całkowicie przeciwstawieni. Różnią się wszystkim. Młodszy odchodzi z domu, starszy pozostaje. Jeden traci majątek, drugi go zachowuje, zostając ojcem. Jeden traci synostwo, drugi zachowuje je. Jeżeli tak są różni, to co ich łączy? Pomimo okazanej skruchy, młodszy z nich nie zrozumiał jeszcze, na czym polega bycie synem. Ponieważ jak przychodzi do Ojca, postanawia zakończyć rozmowę słowami: uczyń mnie choćby jednym z najemników swoich. Stracił synostwo, stracił serce do tego, zagubił się całkowicie, już nie wierzy, że może stać się z powrotem synem. Oczywiście ojciec nie pozostawia mu nawet chwili na wypowiedzenie tego bluźnierstwa. I tak jak opowiadałem całą historię, nie będę jej powtarzał. Ale starszy syn wcale nie jest więcej wart. Uważa siebie za niewolnika. W jego słowach wybrzmiewają takie: oto tyle lat ci służę. Nie przekroczyłem, wykonywałem wszystkie twoje rozkazy. Ale ojciec tak naprawdę wydaje to przyjęcie na cześć swoich synów. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, mówi starszy syn. Każdy z nich tak naprawdę utracił skarb. Stracił to, co jest najcenniejsze. Oni byli właścicielami, oni mieli ten status, byli synami, ale przestali wierzyć sercem, że są synami. I od dawna zwraca się uwagę na fakt, że historia dwóch braci pozostaje niedokończona. Bo nie wiadomo, czy starszy syn przyszedł na przyjęcie. Tego się nie dowiadujemy z tej historii. I na razie się nie dowiemy, żeby razem ucztować i weselić się. Ale wróćmy teraz do pierwszego podobieństwa. Te dwie historie. Mamy zgubioną owcę i drachmę, prawda? Jedna była zgubiona, owca była zgubiona daleko, a drachma była zgubiona w domu. Pierwsza historia reprezentuje najmłodszego syna. Owca została zgubiona daleko, syn zginął daleko. A do kogo Chrystus mówi? Do celników i grzeszników, do poborców podatkowych. Do ich serc mówi. Dokładnie te dwie historie reprezentują tych słuchaczy. Zdeprawowanych, słabych, grzesznych ludzi. A Bóg szuka ich z uporem, jak pasterz, który zostawia swój cały dobytek i szuka tej jednej, żeby przyprowadzić ją z powrotem gdzie? Do domu. I często wydaje nam się, że to jest esencja tej historii. Ale zgubiona drachma reprezentuje drugiego syna. Bo gdzie zgubiona była drachma? W domu. A syn gdzie przebywał i stracił swoje serce? Będąc blisko Boga, w świątyni, znając wszystkie pisma, mając dostęp do wszystkich pism, historii na temat Boga, na temat Jego miłosierdzia. Ale przestał wierzyć. Miał zażalenie do ojca. Nie traktujesz mnie jak syna. Uważał siebie za sprawiedliwego. Tak jak kto? Jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyszli. I do nich Chrystus mówi. Do nich Chrystus przemawia. Spójrzmy jeszcze raz. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ci mieli otwarte serce. Mieli otwarte przynajmniej uszy. Mieli chęć posłuchania, gdzie jest prawda. Byli całkowicie zgubieni. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie, co robili? Szemrali. I mówili przeciwko Chrystusowi. Mieli zamknięte serce. Żyli w swoim sprawiedliwym świecie. W swoim religijnym świecie. Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Dlaczego? Bo uważali siebie samych za sprawiedliwych. I to właśnie do drzemiącego w starszym synu faryzeusza zwraca się Jezus. Bo on uważa się za sprawiedliwego. Widzicie sens całej tej historii? Tego całego zdarzenia, które tam miało miejsce wtedy? Do kogo Bóg przemawia? Do grzeszników i do tych, którzy są w domu. Zastanawiałem się, możecie zapytać mnie: Panie Kucharski, to co my dzisiaj mamy z tym zrobić? Co z tą historią? I szybko miałem taki wniosek, może nas spotkać taki sam los jak faryzeuszy. W listach do zborów, w objawieniu Jana, do kościołów, do takich kościołów jak ten, na przykład w Efezie, jest napisane, jest pochwała wyrażona w tym liście, ale też jest napisane, ale mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Myślę sobie, wow, wierzący, odstąpili od pierwotnej miłości. Do Smyrny kościoła napisał, przestań się lękać. Ludzie bali się głosić słowo. Do kościoła w Pergamonie jest mowa o grzechu, spożywaniu potraw składanym bożkom i uprawianiu rozpusty. Wśród wierzących? Niemożliwe. Tak. Byli tam wśród nich tacy, którzy nie zmienili swojego życia. List do kościoła w Tiatyrze. Tam była niewiasta Jezabel. Była prorokinią, sługią Bożym. Głosiła w imieniu Boga. Ale jest napisane, a oddawała się rozpuście. To było niespójne to, co głosiła. Jak żyła. Potem w Laodycei jest ten list najbardziej znany, bo tam jest zarzut wobec ludzi letnich, czyli ani zimnych, ani gorących. Co oni mówili? Ja jestem bogaty i wzbogaciłem się. Niczego mi nie potrzeba. Nasze serce może być zwiedzione, tak jak tych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Bo można łatwo ukryć się za powtarzanymi praktykami religijnymi, za rutyną. Można regularnie co rano czytać Biblię i przestać dostrzegać to, co ma trafić do naszego serca. To, co ma nas tak naprawdę zmieniać. Można chodzić regularnie na nabożeństwa i uznawać, że to jest centrum mojego życia duchowego. Ale o co chodzi w nabożeństwach? Przychodzimy tak naprawdę spotkać się z Bogiem we wspólnocie wśród wierzących. Dostrzec Jego wielkość. Dostrzec to, co jest jeszcze złe i co muszę poprawić, pomimo tego, że jestem 30 lat wierzący. Ujrzeć Jego chwałę i zmieniać swoje życie. I wyruszyć w poniedziałek w tą podróż, by dalej trwać w wierze. Można regularnie odmawiać modlitwy. Ja 30 lat odmawiam. I muszę przyznać, że po latach niektóre nabierają pewnej klepanej formuły. I muszę sobie przypominać, gdzie jest moje serce w tej modlitwie. Można się ukryć za religijnymi praktykami. Uważać siebie za zbawionego chrześcijanina. Ale tak naprawdę nie prowadzimy godnego życia dziecka Chrystusa. Bo cały Nowy Testament trzeszczy. Listy trzeszczą, wrzeszczą nad tym, żebyśmy przede wszystkim zmienili swój sposób myślenia. I to odwołuje się do serca. Myślenie jest częścią naszego serca. Wiedza jest częścią naszego serca. I zmienili swoje postępowanie. To są dwie rzeczy, nierozłączne rzeczy. W Ewangelii Łukasza 8:21 z ostatniego kazania Krzysztof mówił. On, mowa o Jezusie, zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Bo zmiana, która ma wieczny wymiar w życiu każdego z nas, wymagała i wymaga odnowienia serca. Nie można jej dokonać powierzchownie. Tylko zmienić kilka zachowań, zmienić ubranie i być kimś innym. Musimy zajrzeć do swojego serca i wtedy, kiedy jesteśmy z Panem Bogiem, musimy dokonać decyzji. I takich decyzji musimy dokonywać codziennie, dzień w dzień. Trzeba zaglądać do swojego serca. Oglądałem program na TVN-ie Nowa Twarz. Jak powiem wam, że żona mi wspomniała o tym, bo ktoś jej opowiedział, tak nie uwierzycie, że z powodu kazania, bo pomyślałem, że może być dobre. Nie uwierzycie mi, a nie będę się tłumaczył. Oglądałem program Nowa Twarz. Program polega na tym, że przychodzą, są reprezentowane trzy osoby, które mają wygląd, są niezadowolone ze swojego wyglądu. I tam był taki chłopak, który właśnie zwrócił moją uwagę. Rzeczywiście, go zobaczyłem w szok. Dredy kolorowe, różowe, zielone, 19 kolczyków, tunele. Nie, nie mówię, że tunele są złe. Jeden z synów moich ma tunele. Ale on miał już tak, słuchajcie, na maksa rozszerzone i tak dalej. I nawet prowadzący powiedział coś takiego. Jedną gałkę oczną miał, taką proteskę, które było białe. Już w ogóle sprawiało. Naprawdę, jakbyś spotkał na ulicy dziwne wrażenie. Przyszedłeś tu po to, żeby diametralnie zmienić swoje życie. I finał, słuchajcie, koniec tego był niesamowity. Zmienili tego chłopaka. Fryzura, zmiana fryzury, ubioru, 19 kulczaków zniknęło, nawet tunele. Dał się namówić, żeby je zdjąć i tak dalej. I efekt był niesamowity. Ale byłem zaskoczony całym finałem, końcówką. Okazało się, że chłopak po programie, pomimo że był zadowolony, wrócił do swojego zachowania pierwotnego. Dlaczego? Bo ta zmiana nie dokonywała się w jego sercu. I tak powierzchownie nie możemy podejmować decyzji. W sercu zaczyna się cały proces zmiany. I to jest ta pierwsza modlitwa, kiedy uznajemy, że jesteśmy grzesznikami i bez pomocy Boga, bez Jego łaski nie jesteśmy w stanie z nic zrobić. Potem musimy zrozumieć, że Bóg patrzy na nas, traktuje nas jak swojego syna. Nie jesteśmy obdartymi ludźmi. I to nie jest łatwe. Ostatnio, to jakiś czas temu słyszałem, moja żona mi powiedziała, ty jesteś dobrym człowiekiem. Myślałem, nie, ja tak siebie nie widzę. Ale kiedy patrzę na siebie przez Chrystusa, mówię, wow, to rzecz zaczyna nabierać innych barw. Dopiero kiedy patrzę na siebie przez Chrystusa. Bo Bóg patrzy na mnie jak na syna. Ta zmiana w sercu nie może być oderwana od naszego postępowania. Nasze postępowanie musi podążać z naszym zrozumieniem. Nasze dobre uczynki nie są formą spłaty. Nie próbujcie niczego spłacać bycia dobrym. Nie są zadośćuczynieniem naszych złych czynów. Są one naszym wyrazem naszej wiary, odrodzonego serca, nowego serca. I tego trzeba strzec. Naszego statutu synostwa. I to powinno być wyrażone w naszym postępowaniu. I to stracili oboje synowie. Na koniec dwie historyjki ze współczesnego świata. Bo możecie zapytać mnie, co mamy z tym zrobić? Jak mamy żyć? Jak mamy podejmować decyzje w swoim życiu? Badajcie swoje serca. Zastanawiajcie się, co jest w pismach napisane. Macie dostęp do Biblii nawet przez tego smartfona. Możecie rozmawiać z kimś o tym. Przez ten smartfon albo zadzwonić do niego, albo pójść do niego. Bo spotka was w życiu wiele sytuacji, w których nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Ale jak poznajemy Ducha Bożego, który jest w Słowie Bożym, jak poznajemy, na czym polega Królestwo Boże, to umiemy podejmować dobre decyzje. Pierwsza historia to przyjaciel mi, kolega mi opowiedział, to nie przyjaciel mój, ale kolega z biznesu mówi do mnie, słuchaj, pracowałem w firmie, w której właściciel odniósł sukces i przekazał firmę młodszemu synowi, 24-latek. Przychodzi ten 24-latek i mówi do swoich pracowników tak, ludzie się dzielą na jednopalcowców i dwupalcowców. Jednopalcowcy, ty to zrobisz, ty to zrobisz, ty to zrobisz, a dwupalcowcy, tak jest, tak jest, tak jest. Ja jestem jednopalcowcem, wy jesteście dwupalcowcem. I właściwie to jest pewna formuła, która jest na tym świecie. Tak ludzie prowadzą firmy, domy. Bywa nawet, że w kościołach tak ludzie postępują. Ale kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, szukać, jak ja mam postępować w życiu, jak mam postępować w firmie, jak mam postępować w domu, wystarczy spojrzeć na Chrystusa, który myje nogi swoim uczniom. I odnajdujemy w tym obrazie łaskę, miłosierdzie, służebność. I tą łaskę i tą służebność musimy odkrywać, patrzeć na to wszystko przez pryzmat swojego serca. I taką decyzję musicie podjąć. Czy masz 20 lat, czy masz 50 lat, 40, 30. Takie decyzje nas czekają w życiu. Bo Chrystus pokazuje nam inny sposób. To jest Królestwo Boże. Już jesteśmy przy zgubionych rzeczach. Kolega zgubił portfel. Dowód osobisty był, prawo jazdy, dwie karty. I okazało się, że dziewczyna w centrum odnalazła go. On po śladach gdzieś doszedł w jednej restauracji. Okazuje się, że ten portfel jest. I dziewczyna mu go zwraca. A to jest osoba wierząca. I mówi mi, słuchaj, zastanawiałem się, co zrobić. Jak wyrazić swoją wdzięczność? Jak okazać łaskę? Czy kupuję dwa bilety do kina z kolacją dla dwóch osób, przychodzi do tej dziewczyny i wręcza jej. I ona mówi, nie potrzeba było. Oczywiście, że nie. Ale to jest wyraz dobroci, którą uczymy się właśnie z Ewangelii. I z taką łaską możemy postępować, bo ona ma ogromną moc sprawczą. W ogóle jak postępować łaskawie wobec ludzi? Tak jak ten ojciec. Tego musimy się uczyć codziennie. Badajcie swoje serca, dbajcie o nie, strzeżcie swojego serca. Bo jak mówił Salomon lata temu, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A chcemy żyć nie tylko dobrze tutaj, ale chcemy żyć wiecznie. I niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Amen.